wyłania się ten temat wiary, to tak chciałbym przeczytać może jeszcze z Ewangelii Marka. Tutaj z 6 rozdziału, kiedy Pan Jezus wysłał tych 12 apostołów i potem, kiedy ma miejsce to nakarmienie 5000 ludzi, kiedy potem jeszcze Pan Jezus w czasie nocy, kiedy On już ich wysłał, wcześniej na drugi brzeg tego jeziora, a On po morzu idzie. I kiedy, wiecie, tak na nowo czytałem te zdarzenia, to, co miało miejsce w życiu apostołów, w jaki sposób Pan Jezus po prostu się do nich zwraca i to, w jaki sposób i w jakich okolicznościach byli postawieni, to kiedy my dzisiaj mówimy o wierze, to myślę, że taką najważniejszą rzeczą, nad którą Pan Jezus pracował w życiu tej dwunastki i przez te sytuacje, w których im się dał poznać i pokazał się im, mimo że oni wiele razy szukali jak gdyby takiej, no takiej naturalnej drogi, no bo dotychczas w taki sposób żyli, w taki sposób się poruszali i samo to nakarmienie tych 5000 ludzi i tu potem jest też wspomniane, że ich serca były nieczułe, a kiedy zobaczyli tego Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się i oni się wystraszyli, oni myśleli, że to jest zjawa, to kiedy, wiecie, tak według tego, o czym my mówimy, o czym jest Pismo, to można powiedzieć, że Bóg w tym wszystkim tego jednego i chce nauczyć, właśnie wiary. Że kiedy patrząc się po ludzku, kiedy patrzymy się tutaj właśnie na tą historię, od 35 wiersza, może przeczytam, 6 rozdział Ewangelii Marka, i tam na pewno było ogromne mnóstwo ludzi, bo jest powiedziane, tutaj jest podana ta liczba, że było tylko 5000, jest podana liczba 5000 mężczyzn, mężów, prawda? A więc tam było na pewno dużo, dużo więcej ludzi. I ten tłum gdzieś na pustkowiu był zgromadzony. I tutaj tak czytamy, a gdy już była późna godzina, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina już późna, odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. Można powiedzieć, z jednej strony bardzo dobre nastawienie, oni się troszczyli, ale też czuli tą odpowiedzialność. Im było w pewien sposób żal tych ludzi, ale nie mogąc wziąć tej odpowiedzialności na siebie, to chcieli już, widać, że oni tym żyli i już myśleli o tym, jakby to wszystko zakończyć. No co z tymi ludźmi zrobić? A Pan Jezus im mówi, a On odpowiadając rzekł im, dajcie wy im jeść. Po prostu gdybyśmy byli w pośród tej dwunastki, wiecie, to byłoby dla nas szokujące. Takie mnóstwo ludzi, patrzy się, taki tłum, a Pan Jezus się do nich zwraca, kiedy ich cały dzień uczył i różne rzeczy się działy, to On im mówi, dajcie wy im jeść. I powiedzieli Mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 12 denarów i dać im jeść? Po prostu oni odpowiadają na to polecenie Pana Jezusa pytaniem. Czy mamy kupić, czy mamy pójść, czy mamy wziąć pieniądze, tyle i tyle? A Pan Jezus mówi, ile macie chlebów, idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się powiedzieli, 5 i 2 ryby. Patrząc się po ludzku, ani w tą stronę, ani w tą stronę. Ani za tyle chleba, ani po prostu jakoś inaczej to po prostu zorganizować. W którą stronę byśmy się popatrzyli, tylko niemożliwości. I tutaj widzimy, a Pan Jezus mówi i nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50, a On wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, aby kładli przed nimi i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy i nasycili się i zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb, a było tych, którzy jedli 5000 mężów. Myślę, że kiedy czytamy, kiedy patrzymy się na takie zdarzenie, to my potrzebujemy, aby Duch Boży nam pokazywał te Boże możliwości, aby nam pokazywał Jezusa, naszego Pana, naszego Mistrza, tego, którego śmierć nie była w stanie zatrzymać. Bo w tym czasie, w którym my dzisiaj żyjemy, widzę, bez tej znajomości nie wystarczy sama religia. bez tej znajomości, kim on jest, z kim my mamy do czynienia, ja widzę, my się nie oswoimy. Ale jeżeli będziemy znać tego Jezusa, o której tutaj czytamy, z którym uczniowie chodzili, po prostu to na pewno dojdziemy do celu. I na tym, jak gdyby ta wyjątkowość tego przeżycia tutaj im się nie kończy, chociaż z tego tekstu potem dalszego, kiedy jeszcze przeczytamy to, kiedy Pan Jezus chodzi po morzu, to można powiedzieć, że to do nich nie dotarło. Z jednej strony oni zadawali te pytania, gdzie kupić, jak kupić, co zrobić. Potem, kiedy popatrzyli się na te 5 chlebów i ile? 2 ryby, prawda? I 2 ryby. 5 chlebów i 2 ryby. On wszystkich nakarmił. Wiecie, to jest po to, aby człowiek mógł zacząć inaczej myśleć, inaczej się patrzeć. Niekiedy nasze okoliczności życia może nie są aż takim wyzwaniem, a jednak popatrzcie się, jak często właśnie człowiek zawsze wybiera tą drogę taką po ludzku, w tych myślach kombinuje w tą stronę i z powrotem, i w tą, i nigdzie możesz nie widzieć wyjścia. I myślę, że każdorazowo, wiecie, kiedy my będziemy szukali, naprawdę szczerze szukali Jego oblicza, to Bóg pokaże wyjście. I to jest piękne, i to jest zachęcające. I przeczytajmy jeszcze potem to zdarzenie następne, które miało miejsce. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lud. Myślę, że jeszcze ten jeden element, o którym tutaj jak gdyby nie ma wprost powiedziane, ale widzimy tą troskę Pana Jezusa. Cały dzień był z nimi, nakarmili ich, potem uczniom kazał odpłynąć, a on jeszcze z nimi się żegnał. Jeszcze po prostu może były jakieś wyjątkowe potrzeby, żeby do kogoś podejść, po prostu do kogoś się skłonić, bo tu jest powiedziane, a on sam odprawiał lud. Dlatego, że gdzieś w innym miejscu jest napisane, że Pan Jezus widział, jak te owce bez pasterza i może czuli się zagubieni. Z jednej strony niewola ta rzymska, to był trudny czas, co jakiś czas jakieś zawieruchy, jakieś powstanie, ludzie ginęli w Jerozolimie, tyle ludzi zginęło i na pewno nie było to łatwe życie, a tutaj przychodzi Mesjasz i naprawdę ci, którzy chcieli, mogli zobaczyć w nim Mesjasza, przez to, co czynił, jak się do nich odnosił, jak im pomagał. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. Można powiedzieć, z każdej strony, wiecie, kiedy patrzymy się na postawę Pana Jezusa Chrystusa, to jest to niesamowity przykład i zachęta, że po całym tym dniu, kiedy mógłby być już wyczerpany tym wszystkim, cały dzień usługiwał tym ludziom i kiedy już odprawił i lud, to on idzie jeszcze na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. I zawsze zastanawiałem się, że tu jest potem w 48 wierszu napisane, a ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej, przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Że Pan Jezus, kiedy był na tym czasie modlitwy, to też miał dokładny wgląd w to, w duchu, prawda, co dzieje się z tymi Jego uczniami. I na pewno Pan Jezus wiedział o tym, że nie idzie im tam łatwo na tym jeziorze, bo wiatr mieli przeciwny. Oni po prostu też po całym dniu byli już zmęczeni, a Pan Jezus znowu tą sytuację wykorzystuje do tego, aby dać się im w taki szczególny sposób poznać. Kroczył sobie po morzu. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj tak kogoś zobaczyli, i płyniesz w łódce, ostatnio byli tutaj bracia, siostry w Teodorowie, prawda, i zobaczylibyście, że ktoś po jeziorze idzie. No, dzisiaj to my próbujemy wiele rzeczy wytłumaczyć i udawać, że wszystko rozumiemy, prawda, ale myślę, że tego by się nie dało wytłumaczyć po prostu. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelęknili się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy. Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Dopiero teraz to do nich wszystko dotarło, co przeżywali, co widzieli, bo tu jest w 52 wierszu powiedziane, nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce było ich nieczułe. Że może kiedy Pan Jezus zaczął ten chleb tak rozdawać i te rybki dzielić, to oni to zobaczyli jako coś normalnego. Są ryby, dzieli tymi rybami, łamie ten chleb i ciągle jest i jest. No bo tutaj tak jest napisane, że to do nich po prostu nie dotarło. Że dopiero po tym przeżyciu, kiedy go zobaczyli właśnie w nocy po tym morzu, kiedy kroczył, to tu jest powiedziane, i przelękli się, i byli przerażeni do głębi, ale dopiero wtedy coś do ich serc dotarło. I myślę, że wiele razy, wiecie, podobnie jest i w naszym życiu. Widzimy pewne rzeczy, słyszymy, ale mało dociera. Człowiek wyjdzie, a już, czy nawet jeszcze będąc tutaj, myśli o swoich rzeczach, o swoich planach, co będzie po południu, co będzie w następnym tygodniu i ile tego serca my oddajemy Panu. Czy rzeczywiście On jest tym, który jest na pierwszym miejscu, bo On chce działać. I dzisiaj chciałbym się właśnie z wami podzielić takim miejscem też ze Słowa Bożego z drugiej księgi Kronik, gdzie właśnie widzimy Dawida i myślę, że można też tak jasno powiedzieć, że istotą tego jego życia z Panem było to, że on wiedział, jak się porusza Duch Święty i on na to wyczekiwał. On to już znał wtedy, myślę, kiedy pas te owce tam po prostu tego swojego ojca, to on już tam, kiedy może i śpiewał, bo myślę, że jednak tak to też na nowo też widzę, że kiedy człowiek może śpiewać, wiecie, Panu, czy w jakikolwiek sposób Go chwalić, kiedy czyni to ze serca, kiedy Pan Jezus jest tym pierwszym, to Duch Boży przychodzi i daje nam coś szczególnego przeżywać, jeżeli chodzi o pokój, radość. Po prostu kiedy to uwielbienie płynie tam z głębi całej istoty i my jesteśmy świadomi tego, co robimy i nie musimy, wiecie, kogoś grać czy zachowywać się jakoś inaczej niż to, kim naprawdę jesteśmy, ale kiedy naprawdę w sercach naszych jest to pragnienie, a Słowo Boże tak wiele razy, kiedy na nowo patrzę się na psalmy, tak wiele razy nas zachęca do tego, żeby Go chwalić. Żeby Go chwalić. I są takie okresy, widzę to też po swoim życiu, że jakoś nie przychodzi to tak łatwo. A wiem, że Bogu ta chwała jest miła i On chce, wiecie, tak jak w tej ofiarności, kiedy my Bogu coś darujemy, czy coś na ofiarę przynosimy, to jest w słowie napisane, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. I tak samo w tym oddawaniu Bogu czci i chwały, to Bóg też chce, żebyśmy mieli taką świadomość, taką ochotę, że ja wiem, komu oddaję, komu tą chwałę, tą cześć, wiem, do kogo należę. I myślę, że w tym wszystkim potem najistotniejsze jest to, że przychodzi Duch Święty, że On porusza nasze serca, a ten Duch Święty, On ożywia to Jego Słowo, buduje naszą wiarę i sprawia, że ta nasza relacja z Nim to jest coś szczególnego. I w oparciu o tą relację człowiek wierzący na tej ziemi żyje i to życie nie jest życiem byle jakim, ale jest życiem wierzy w Syna Bożego, a jest to, mimo porażek, też muszę powiedzieć, jest to zwycięskie życie. Bo kiedy przywołam tutaj dwie postacie, oprócz Dawida chciałbym jeszcze wspomnieć króla Jehoszafata, bo kiedy my mówimy o prowadzeniu Duchem Świętym, o działaniu Ducha Świętego, to często może kiedy my słuchamy, to my tak słuchając tego wszystkiego wydaje nam się, no ale to tylko jacyś wielcy mężowie Boży, oni nie robili żadnych błędów, im się nie zdarzały upadki, no ale cóż, moje życie tam gdzieś, taki mały ja, taki skromny człowiek, to chyba tak, to nie jest dla mnie, tylko dla takich wyjątkowych ludzi. Ale kiedy popatrzymy się, że i ci królowie, i ci mężowie Boży robili błędy, na przykład w przypadku Jehoszafata, kiedy tak wiele już było tego Bożego działania, on urósł w taką niesamowitą potęgę, to jedna właśnie błędna decyzja mogła doprowadzić, kiedy spowinowacił się z Achabem, że on mógł zginąć. Mógł zginąć. Jedna decyzja. Ale on już się wtedy nie pytał Pana, chociaż potem już, kiedy poszedł do tego Achaba, to tam pytali się proroków, ale było widać, że jak gdyby te rzeczy mu są takie obce. I dopiero kiedy potem znowu po tym przeżyciu i znowu jeszcze Pan Bóg posyła proroka, to jemu na nowo otworzyły się oczy, upokorzył się i Bóg go dalej błogosławił. I myślę, że to nasze życie wiary z Panem polega na tym, abyśmy byli ciągle na nowo odświeżani, że kiedy słabniemy, jesteśmy tymi naczyniami przeciekającymi, kiedy upadamy, to po prostu otwierać się na Boże działanie. I Dawid był w trudnej sytuacji, bo tu jest powiedziane, to był jeszcze taki czas, gdy był wykluczony z tego otoczenia Saula, ale i był ścigany też już jak najgorszy przestępca. Saul wiele razy chciał go zabić i to jest pierwsza księga Kronik, 12 rozdział. I różni ludzie pojawiali się w otoczeniu po prostu Dawida. Wiele razy nawet było tak, że musiał w pewnym okresie czasu udać się tam do tego ludu moabskiego i tam na jakiś czas się schronić, żeby jego rodzina zabezpieczyć byt ojcu i matce, żeby po prostu oni właśnie jak gdyby ten jego własny naród, żeby go nie zniszczył. I wokół niego gromadzili się różni ludzie. I tu w 12 rozdziale pierwszej księgi Kronik jest napisane tak. To są ci, którzy przyszli do Dawida, do Syglak, jeszcze wtedy, gdy był wykluczony z otoczenia Saula, syna Kisza. Oni byli wśród tych rycerzy, którzy go wspomagali w walce. I tutaj było, i tutaj są wymienieni ci ludzie, po prostu, którzy byli razem z Dawidem. A to już było po tym największym zwycięstwie, kiedy zwyciężył Goliata, kiedy w Izraelu śpiewali, że pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 000, a przyszedł taki okres czasu, że musiał się kryć, musiał uciekać, musiał, można powiedzieć, jak taki przestępca, po prostu jak taki człowiek wyjęty spod prawa, uciekać, dbać o swoje życie. I w pewnym, potem od 17 wiersza dalej czytamy, a gdy przyszli do Dawida, do warowni niektórzy z Beniaminitów i Judejczyków, Dawid wyszedł do nich i tak się do nich odezwał. I tutaj ta wypowiedź Dawida daje mi do zrozumienia, po prostu też w taki pewien sposób, jak gdyby zrozumieć te okoliczności, w których on żył, że skoro to jego życie było cały czas w zagrożeniu i on musiał walczyć o to, żeby przetrwać, to kiedy przyszli ci Judejczycy i Beniaminici, a my wiemy, że Saul pochodził z plemienia Beniamina, to on miał wątpliwości gdzieś tam w swoim sercu, z jakiego powodu oni przyszli. Czy znowu to w tym nie kryje się jakiś podstęp? Czy w tym znowu nie są jakieś ukryte znowu inne sprawy, żeby go wydać? I właśnie tak Dawid się do nich zwraca. Jeżeli przychodzicie do mnie w zamiarach pokojowych, aby mi pomóc, sercem będę z wami związany. Lecz jeżeli po to, aby mnie zdradzić moim wrogom, choć dłonie moje są czyste od nieprawości, niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech ukaże. On się w taki sposób, tą swoją wypowiedzią widzimy, jak chciał się zabezpieczyć. Po prostu, bo on już tak do końca nie mógł wszystkim zaufać. Bo wiemy, że w tej jednej miejscowości ci Zyfici po prostu donieśli po prostu Saulowi, gdzie się ukrywał. I on niekiedy nie wiedział, czy ktoś doniesie, czy tutaj nie będzie się krył jakiś podstęp, czy ktoś ich nie wysłał specjalnie, aby się dowiedzieć, aby jakiś czas oni z nim byli, a potem, żeby go wydać w ręce Saula. I my wiemy, że po prostu to nie były przelewki, to dzisiaj o tym może się tak lekko czyta, ale wiecie, to był stan zagrożenia jego życia i tułaczka. Nie będziesz wiedział, gdzie będziesz wieczorem, nie będziesz wiedział, gdzie będziesz następnego dnia. My o Dawida zazwyczaj znamy z tej takiej strony, jak gdyby pełnej chwały, mówimy o nim, jak to śpiewał, jak to pięknie wszystko w jego życiu wyglądało, ale ile on tułaczki musiał znieść, ile niedogodności i cierpień, to o tym już nikt tak dużo nie mówi, po prostu, bo to nie jest popularne. A myślę, że jest to bezpośrednio związane po prostu z tym, O czym chcę mówić? Że jeżeli my chcemy mówić o prowadzeniu Duchem Świętym i o tym, aby ten Duch Boży mieszkał w nas, to wiele razy to będzie nieodłącznie związane z tym, że ta cielesność musi umrzeć. I w Chrystusie to się stało. I jeżeli my się temu poddajemy i Dawid wiele razy właśnie wszystkie te niedogodności przyjmował w takiej bojaźni przed Bożym obliczem, to Bóg go nigdy nie zostawił samego. Ale w tych momentach, gdzie on nie był w stanie tego przewidzieć, wiecie, sam Pan właśnie kogoś zbudził, czy w taki sposób jak tutaj w tej historii, że kiedy Dawid nie był pewny po prostu, jak ta sytuacja do końca wygląda, to tu w 19 wierszu czytamy coś takiego: a wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę 30. To byli ci, z którymi on już był jakiś czas, którym ufał, po prostu którzy byli blisko niego, którym ufał. I on nie użył, wiecie, tych ludzi, którzy przyszli z Beniamina i z Judy, i on nie czekał, może chociaż zadał to pytanie, ale on, myślę, że dla Dawida to było rozwiązaniem, bo odpowiedź przyszła przez zaufanych mu ludzi. I też to nie był, można powiedzieć, w pewien sposób taki jak gdyby pochlebstwo dla Dawida, ale tu jest powiedziane: a wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę 30, który zawołał: twoimi jesteśmy, Dawidzie, z tobą będziemy, synu Isajego. Pokój, pokój niech będzie z tobą i pokój z tymi, którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów. A więc można powiedzieć, to nadnaturalne działanie, że przez Ducha Bożego. Wiecie, Dawid to znał, on tego był już teraz pewien. Wiedział, że przyszła odpowiedź od Pana i chociaż miał wątpliwości, wyraził to w tym swoim po prostu stwierdzeniu, które tutaj jest wcześniej zapisane, ale widzimy, jak sytuacja jest rozwiązana, prawda? Że była potrzebna ta nadnaturalna manifestacja, bo tu jest powiedziane: a wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę 30, który zawołał. Po prostu, który zawołał. I w tym gronie, kiedy po prostu ta sytuacja miała miejsce, to myślę, że to było jak balsam na duszę Dawida. Mówi tutaj ten Amasjasz: jesteśmy twoi, Dawidzie, z tobą będziemy, synu Isajego. I pokój, pokój niech będzie z tobą i pokój z tymi, którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga. Takie słowa obietnicy. I wiecie, pomyślcie, jak wiele razy, gdyby i w naszym życiu, w tych naszych różnych sytuacjach właśnie przychodzi taka odpowiedź, niekiedy to przychodzi przez jakąś obietnicę, czy to w zgromadzeniu, czy gdzieś na osobności. Ja widzę, że wiele razy, kiedy przychodzi to Boże dotknięcie, wystarczy. Po prostu człowiek jest tak wyciszony, tak uspokojony, chociaż okoliczności jeszcze tutaj w tym jego życiu się nie zmieniły, ale on już po prostu mógł dalej iść i wykonać następny krok. Mógł tych ludzi, którzy przyszli do niego, przyjąć i po prostu wspólnie razem dalej kroczyć. I teraz ten następny przykład. Właśnie i mówimy o tym działaniu Ducha Bożego. I my jako Kościół, w tym czasie, w którym żyjemy, z różnymi sytuacjami się stykamy. Jeżeli popatrzymy się do Słowa Bożego, popatrzymy się do Listu do Koryntian, jeżeli popatrzymy się na Dzieje Apostolskie, jak funkcjonował Kościół, to właśnie ta istota funkcjonowania, istnienia Kościoła polega na tym, że Duch Boży się porusza w zgromadzeniu. I to nie tylko jakieś, też tak może być, że Bóg wybiera sobie, ale jeżeli wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i każdemu z nas Duch Boży poświadcza, że jesteśmy Jego dziećmi, to do budowania tego Kościoła Bóg chce użyć każdego z nas. Po prostu i teraz, czy takimi kategoriami myślimy, czy mamy takie pragnienia, czy my oczekujemy po prostu, żeby On wśród nas się poruszał, czy też to tak traktujemy, że wszystko wiemy, wszystko znamy, kiedy, co będzie, a jak gdyby te rzeczy, tak jak u uczniów, kiedy oni oglądali ten cud, tam jest powiedziane, ich serca były nieczułe. Byli tak już do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, a Bóg nie chce takiego przyzwyczajenia po prostu do pewnych rzeczy, tylko chce świeżości, takiego otwartego serca, takiego wrażliwego serca, który słyszy Jego głos, które jest gotowy za tym iść, które jest gotowe za tym iść. I Dawid w tych przez te różne sytuacje, myślę, że Bóg go utrzymywał. Właśnie te trudne sytuacje utrzymują nas na takim kursie takiej zależności od Niego. Bo wiele razy, gdy wszystko dobrze się układa, to po prostu radząc sobie według swoich możliwości, my wiele razy już jak gdyby nie szukamy, bo nie ma takiej potrzeby, bo wiemy, co zrobić, po prostu jak zrobić, potrafimy po prostu pewne rzeczy sobie zorganizować. I chociaż jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale nie przeżywamy tej zależności od Pana. I może teraz jeszcze popatrzymy się na osobę Jehoszafata, dlatego że to też jest taki, tak już wspomniałem troszeczkę, streszczając tą historię, taki bardzo dobry przykład. Ale i w życiu jego ojca, i w życiu Jehoszafata, my wiemy, że to byli ci, którzy byli postawieni w takim szczególnym miejscu, bo oni przewodzili temu narodowi. Ale było wielu potem królów przed nimi i po nich, którzy wiedząc o tych wszystkich rzeczach, że jest Duch Boży, że On mówi przez proroków, że Pan się przyznaje, to byli ludzie, którzy to totalnie zlekceważyli. Nie tylko, że to zlekceważyli, ale poszli zupełnie w odwrotną stronę, że nawet kulty pogańskie zaczęli wprowadzać, że zaczęli czcić obcych bogów po prostu i uważali, że to jest normalne, mimo że pochodzili z tego narodu. A więc widzimy, że to życie wiary, życie i kroczenie tą drogą za Panem, to nie jest coś takiego, żeby można powiedzieć, że jeden raz wszystko na zawsze już załatwiliśmy, ale że to jest to uczenie się słuchanie tego, uczenie się słuchania tego Bożego głosu, te różne dopuszczone sytuacje trudne na nas, kiedy jesteśmy upokarzani, kiedy jesteśmy kruszeni. W tym wszystkim właśnie wspomnę też i to, co już powiedziałem na początku, żeby gdzieś nie zająć takiego stanowiska, powiedzieć, że to już koniec, że wszystko przekreślamy, że to życie wiary, to była mrzonka, bo znam takich ludzi, którzy po prostu mimo to, że byli wiele lat wierzący, to nagle wszystko przekreślili, bo gdzieś jednej sytuacji nie umieli zrozumieć, nie umieli się z nią pogodzić, że to nie było tak, jak oni chcieli i byli gotowi wszystko przekreślić. A kiedy popatrzymy się na te przykłady właśnie z życia tych, którzy przed nami szli, z życia tych królów, to widzę, że to jest też niesamowite, że Bóg każdemu daje z nas tą możliwość wyboru. Wiecie, to wiele razy w naszych rękach jest to, jak twoje życie będzie wyglądało w przyszłości, bo Pan działa, Pan ze swojej strony uczynił wszystko, ale my często jak gdyby tą odpowiedzialność zrzucamy na Niego albo na innych. Ale ja wiele razy tak to do mnie dotarło, że to, jak wygląda twoje czy moje życie, od nikogo nie jest więcej zależne, jak od ciebie i mnie przed Bożym obliczem. My lubimy tą odpowiedzialność zrzucić na innych i na okoliczności. Gdyby nie ten człowiek, gdyby nie te okoliczności, to moje życie by było wyglądało inaczej. Ale ja widzę, przed Bożym obliczem, wiecie, takie tłumaczenie nie jest wiarygodne. Jeżeli ty będziesz szukał, jeżeli ja będę szukał tego Bożego oblicza, tego Bożego prowadzenia, a Bóg zna i Bóg jest Bogiem niemożliwości, to On w każdej sytuacji potrafi człowieka, wiecie, tak podnieść, tak poprowadzić, że człowiek nie będzie musiał po prostu być zależny albo być od złych rzeczy i złym rzeczom ulegać. Tylko to jest ta walka o wiarę, żeby uchwycić się tego, co Pan mówi do danej sytuacji. I tak jak już powiedziałem, możemy podjąć głupie decyzje, konsekwencje tego jakiś czas będziemy ponosić, ale jeżeli na nowo człowiek się upokorzy, to Pan jest tym, który przychodzi i po prostu chce prowadzić. I może troszeczkę poczytamy o tym Jehoszafacie, bo to naprawdę bardzo takie chwalebne świadectwo. I gdybyśmy jeszcze spojrzeli na przykład jego ojca, wiecie, on też niesamowicie, można powiedzieć, pod jego panowaniem bardzo to królestwo Judy i Benjamina, bo to już był ten czas, kiedy oni byli podzieleni, tych 10 północnych plemion, Izrael był osobno, a oni mieli tutaj na południu Benjamin i Juda też osobno króla. I Asa Wiele razy już słyszeliśmy też o tym królu. To był też człowiek, który naprawdę dobrze przed Panem rozpoczął i też znał właśnie to poruszanie się Ducha Świętego. Bo tutaj w tym 15 rozdziale, ja może już tego nie będę czytał, tylko tak to wspomnę, kiedy też się znaleźli w takiej krytycznej sytuacji, w stanie zagrożenia, kiedy właśnie inne narody chciały ich no, po prostu podbić w niewolę, pozbawić tego, co człowiek ma, kiedy może mieć swoje państwo, swoje struktury, to te narody okoliczne chciały ich tego pozbawić. I kiedy oni się modlili i szukali, to tu tylko jest powiedziane w 15 rozdziale, to jeszcze było za czasów króla Asy, wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Benjaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. To już było po tym zwycięstwie, kiedy oni już wracali po rozgromieniu. I był to chwalebny taki czas. A jednak potem, kiedy Asa tam sprzymierzył się, i myślę, że to dla nas też jest taki pewien obraz, że wokół były te narody, można powiedzieć, pogańskie. I kiedy oni sprzymierzali się z tymi narodami pogańskimi, i tak było w przypadku Asy, kiedy właśnie ten król izraelski, jak gdyby nastąpiła taka walka, jak gdyby ten konflikt i problem taki bratobójczy, i on korzystał z pomocy tego wojska i króla aramejskiego, i jak gdyby Bóg wcześniej nic do niego nie mówił wcześniej przez proroka, dlatego że my pewne rzeczy wiemy i znamy, i tak już powiedziałem, Bóg pozwala nam decydować, a Asa jednak, znając, że Bóg im pomagał i doświadczał Bożej obecności i wcześniej Bóg przez proroka do nich mówił, to w tej konkretnej sytuacji, która potem nastąpiła, on się już nie radził, on się już nie pytał, tylko było go stać na to, po prostu, że wynajął sobie właśnie to aramejskie wojsko, bo tam jest napisane, że posłał dary, ale wtedy, kiedy po całym tym zdarzeniu, i wiecie, można powiedzieć, że jak gdyby pomyślne rozwiązanie nastąpiło, że ten król izraelski musiał odstąpić od tego Ramot, no bo ten król aramejski mu zagrażał. I on musiał odstąpić od tych swoich planów i można powiedzieć, że Asa wziął wszystko w swoje ręce i rozwiązał to i może uważał, że wszystko jest w porządku. A wtedy przychodzi do niego prorok. Tutaj to czytamy w 7 wierszu 16 rozdziału. W tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz Hanani i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły? To jest 16 rozdział 2 Księgi Kronik, od 7 wiersza. I teraz 8. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromem mnóstwa wozów wojennych i jeźdźców, a jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę, gdyż Pan wodzi oczami swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. I popatrzmy się, jak zareagował Asa. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, tak by on tu był winien. Popatrzcie się, jak człowiek po ludzku postępuje. Czy to ten jasnowidz był winien? Można powiedzieć, jak gdyby ten król na nowo oślep, że on nie wiedział, z kim ma do czynienia. Ale wiecie, człowiek tak wyładowuje swoją frustrację. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. No bo on już tak wysoko urósł, wszystko mu się układało i tu teraz przychodzi jakiś zwyczajny człowiek i zwraca mu uwagę. On już tego nie umiał znieść. Słowo Boże mówi o pysze. Po prostu to jest rzecz, której Bóg nienawidzi. I wiele razy jak gdyby Bóg pozwala, że pewne rzeczy nas dotykają. A to, że on tak po prostu zareagował, popatrzcie się, że się nie radził Pana. Czy to nie było z tej pychy? My myślimy, pychę może widzimy tylko w jakiś jeden bliżej określony sposób, ale to jest coś, co jest takie też naturalne w człowieku. Właśnie Ta duma, pycha, zarozumiałość to jest coś, co Bogu się nie podoba. I myślę, że w każdym po prostu z nas to jest. W różny sposób się to manifestuje, a Bóg jest napisane, że pysznym się sprzeciwia. I jeżeli teraz na gruncie pychy człowiek podejmuje decyzje, to to nie są decyzje, które Bogu się podobają. I widzimy reakcję, wściekł się, rozgniewał się. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. Mimo, że wiedział, słyszał Boży głos. I wiecie, kiedy patrzymy się na te przykłady, to to są naprawdę ostrzeżenia, że człowiek może wspaniałych rzeczy doświadczać z Bogiem, a może gdzieś po prostu przyjść taki czas, że jeżeli nie będzie czujny, jeżeli nie będzie zwracał uwagę na to, co Bóg mówi, jaki jest stan mojego serca, to człowiek po prostu bez Bożej obecności, ze swoimi naturalnymi możliwościami może tak skończyć, może inaczej skończyć, ale Bóg nie chce, żeby tak było. I tu potem w 17 rozdziale jest powiedziane, władzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników w ziemi judzkiej oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa, jego ojciec. I był pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. To też pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. Chodząc zaś drogami pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątyńki na wzgórzach i Aszery. W trzecim roku swego panowania wysłał swoich książąt Bethaila, Obadiasza, Zachariasza, Natanaela i Micheasza, aby nauczali w miastach judzkich. Wraz z nimi zaś Lewitów, Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asaela, Szemiramota, Jochonatana, Adoniasza, Tobiasza i Top Adoniasza, Lewitów, a z nimi kapłanów, Eliszamę i Jehorama. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś sobą księgi zakonu pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmielały się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Owszem, niektórzy z Filistyńczyków przynosili Jehoszafatowi dary i srebro jako haracz, a nawet Arabowie złożyli mu 7700 owiec oraz 7700 kozłów. To też Jehoszafat stawał się coraz potężniejszy i zbudował w Judzie warownie i miasta na składy. Miał on w judzkich miastach obfite zapasy, w Jeruzalemie zaś dzielnych wojowników. I tu potem jest ten spis. I w 18 rozdziale czytamy, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. A my wiemy, jakim królem był Achab. To był, można powiedzieć, taki totalny odstępca, znowu nawiązując do tego, co na początku żeśmy mówili, z tego zwiastowania po prostu Barkociego, dlatego że jego żona była głupia. Ona pochodziła z pogańskiego narodu i po prostu on, chcąc się jej podobać, szedł na wszelkie ustępstwa. To, co ona mu mówiła, to on robił. My wiemy, w jaki sposób pozbyli się Nabota, w jaki sposób on wszedł w posiadanie w winnicy Nabota. I to było wszystko właśnie z tej inspiracji, z tych knowań jego żony. Dla niej to nie było problemem wymyślić właśnie spisek, jak to posiąść, po prostu jeszcze po prostu go ukamionowali, wszystko tak. I Jehoszafat, myślę, że on o tym wiedział, a jednak kiedy Tagurus poczuł się pewny, to on się spowinowacił z Achabem. Po kilku latach wstąpił do Achaba, do Samarii, wtedy Achab kazał dla niego i dla jego świty zabić wiele owiec i bydła i namówił go na wyprawy przeciw Ramot Gileackiemu. I ja myślę, że znowu jak gdyby ten element pychy. był przyjmowany z tą swoją świtą po prostu jako w całej tej swojej okazałości, jako wielki człowiek, jako potężny człowiek, któremu się wiedzie. Ta czujność jego została uśpiona i chociaż on tu potem po prostu zgodził się i kazali potem wezwać tych proroków i jeszcze potem prosili i on się pytał też tego króla izraelskiego, czy jeszcze nie ma jakiegoś innego proroka i po prostu ten prorok, który przyszedł, to był Micheasz i on powiedział, że Izrael będzie rozproszony, że król ten izraelski zginie, a mimo to oni wyruszyli. A mimo to Jehoszafat z nimi wyruszył. A kiedy wcześniej o tym czytamy, kiedy właśnie też było to proroctwo, kiedy wielkie te narody tam okoliczne wyruszyły przeciwko nim i on się upokorzył, to Bóg darował niesamowite zwycięstwo, prawda? I tam na przedzieśli śpiewacy, oni wcale nie walczyli, bo tam nawet jest napisane, że nie waszą będzie rzeczą tam walczyć. A tu widzimy, że było słowo od Pana, a on poszedł i zrobił inaczej. I tak już powiedziałem na początku, wiecie, dużo nie brakowało, że byłby zginął, dlatego że Achab poszedł w przebraniu, on nie chciał iść jako król, a Jehoszafat poszedł jako król i bardzo szybko go otoczyli. I tam jest powiedziane, że on wydał okrzyk i Pan go wtedy wspomógł i po prostu jakoś ci, którzy chcieli go pozbawić życia, zostali odciągnięci, a Achab, mimo że był w przebraniu, łucznik go trafił i rzeczywiście zginął, tak jak powiedział prorok. I znowu możemy czytać, że kiedy Bóg ze swoimi dziećmi, mimo że robią błędy, że ich tak nie zostawi, ten Asa miał możliwość inaczej to rozegrać, jakbyśmy powiedzieli takimi słowami. Dlatego, że Bóg przyszedł, napomniał, ale oczekiwał innej postawy. Widzimy, jak się to u Asy zakończyło. A tu w 19 rozdziale czytamy, gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił cało do swego domu, do Jerozolimu, stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i twoje serce skłoniłeś do szukania Boga. A choć Jehoszafat mieszkał stale w Jeruzalemie, jednak ponownie wyszedł do ludu od Berszeby aż do Pogórza Efraimskiego i nawracał ich do Pana Boga ich ojców. Ustanowił też w kraju sędziów we wszystkich miastach warownych Judy i powiedział do sędziów: baczcie, co czynicie, gdyż nie dla ludzi sądzicie, ale dla Pana i On jest przy was, gdy wydajecie wyrok. Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem. Pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana Boga naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości ni przekupstwa. Również w Jeruzalemie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzegali spory między mieszkańcami Jeruzalemu. I taki dał im rozkaz: postępujcie tak, w bojaźni przed Panem, w prawdzie i szczerości serca. A więc można powiedzieć, że widzimy człowieka, który zrozumiał przez to wszystko, co przeszedł, po prostu pojął to, o co się w tym wszystkim rozchodzi, i Bóg, można powiedzieć, i ten Pan był przez całe jego życie z nim. A o Asie jest powiedziane, że on potem, że Pan jak gdyby dopuścił kolejną rzecz na jego życie, że on się rozchorował tam, a jest powiedziane, że on się już do końca nie zwracał do Pana, tylko do lekarzy. Można powiedzieć, jak gdyby na samego Pana Boga się obraził. Wiecie, są tacy ludzie? No bo nie było tak, jak on sobie to wyobrażał. I stąd właśnie, kiedy tak czytałem te historie, niektóre mi się przypominały, patrzyłem się już teraz, może nie będę wszystkiego jak gdyby czytał, ale kiedy popatrzymy się na Dzieje Apostolskie i też na nowo pewna rozmowa skłoniła mnie do tego, kiedy rozmawiałem z jednym bratem i po prostu jest też takie zrozumienie, że kiedy człowiek się nawraca, otrzymuje Ducha Świętego i już nie ma żadnego innego więcej przeżycia. to byłem zadziwiony, bo jednak Słowo Boże nie tak przedstawia tą kwestię i te sprawy. Wiecie, może tak być, że kiedy człowiek się nawraca, Duch Boży zstępuje na niego, ale kiedy popatrzymy się do dziejów apostolskich, popatrzymy się na te Boże obietnice i to, co miało miejsce w Samarii, co jest opisane w 8 rozdziale, właśnie kiedy Filip poszedł do Samarii i głosił im Chrystusa i tam się cuda i znaki działy i ludzie dożyli upamiętania i nawet byli chrzczeni, a kolejny któryś z wierszy mówi, ale Duch Święty na nikogo z nich jeszcze nie stąpił. Czy można powiedzieć, że to byli ludzie nawróceni, jeżeli przyjmowali chrzest i Duch Boży pracował nad nimi? A jest powiedziane, ale Duch Święty jeszcze na nikogo z nich nie stąpił. To znaczy w tym znaczeniu tego chrztu Duchem Świętym, tego napełnienia, tym przeżyciu zielonoświątkowym, o którym mówi Biblia, to oni tego nie doświadczyli jeszcze. Mimo, że Filip w całej pełni głosił Ewangelię. I myślę, że właśnie w taki sposób Bóg to ułożył, że jak gdyby jeden członek nie jest absolutnie odpowiedzialny za wszystkie, za wszystko, ale kiedy właśnie w Jerozolimie dowiedzieli się, że tam jest powiedziane, że Samaria przyjęła słowo, to poszli tam Piotr i Jan i modlili się o nich i wkładali na nich ręce i zstępował na nich Duch Boży, bo słyszeli ich, jak mówili językami i wielbili Boga. I widzimy, że ten tekst wyraźnie mówi, że jest to przeżycie. Ten brat to nazwał drugim błogosławieństwem. Ja chciałbym się zawsze trzymać tego biblijnego, tej biblijnej terminologii. I kiedy my mówimy o prowadzeniu Duchem Świętym, kiedy my mówimy o tym, że Bóg chce nas używać, to myślę, że znowu tą rzeczą podstawową, które i takim pytaniem podstawowym, które trzeba sobie zadać, że jestem człowiekiem wierzącym, ale czy przeżyłem chrzest Duchem Świętym? Czy mogę szczerze powiedzieć, nie potrzeba, żeby przed kimś grać, ale przed Bożym obliczem, bo to przeżycie, ta obietnica, jak mówi Piotr w Dziejach Apostolskich, jest dla was, dla dzieci naszych, dla tych, którzy są blisko, którzy są daleko, którychkolwiek Bóg powoła. I gdybyśmy popatrzyli się na listy i ile jest napomnień, i Słowo Boże mówi, że zamysł ciała to jest śmierć, zamysł ducha to jest życie i pokój. Wiecie, jakże my będziemy w stanie i w tym czasie, w którym my dzisiaj żyjemy, żeby się ostać, jeżeli Duch Boży nas nie poprowadzi, jeżeli my się Jemu nie poddawamy, jeżeli Paweł pisał do Galacjan, rozpoczęliście w duchu, a na ciele kończycie? Tak wiele po prostu jest napomnień, gdzie Słowo Boże mówi już do ludzi wierzących o tym, że można żyć według ciała i te rzeczy duchowe wtedy są dla człowieka głupstwem. Wiele razy Słowo Boże mówi, módlcie się w Duchu Świętym, że my tego prowadzenia, tej manifestacji obecności Bożej naprawdę autentycznie i szczerze potrzebujemy, żeby tego szukać, żeby się nie zadawalić jakimiś tylko fajerwerkami, jakbym to dzisiaj wiele razy nazwał, że niektórzy jak gdyby idą w tą stronę, żeby coś tylko było na pokaz, to może tak być, ale myślę, że tu chodzi, wiecie, o całe nasze życie, dzień za dniem, chwila za chwilą, gdzie jest twoje serce, tak jak było powiedziane do tego Asy, że Bóg wodzi po całej ziemi, patrzy się na serce człowieka, aby dokonywać swojego dzieła przez tych, którzy stoją przy nim tym szczerym, pełnym sercem. I kiedy my mówimy o tym działaniu Ducha Świętego, ja to może dzisiaj tak bardzo tylko ogólnie na tych przykładach, czy z dziejów apostolskich, czy z listów, to na nowo tak widzę i do tego chciałbym samemu więcej dążyć i my jako zbór, jako Kościół, który Pan tutaj postawił, abyśmy mieli taką świadomość, czy miałem to przeżycie chrztu Duchem Świętym, czy mi na tym zależy, czy w ogóle myślę o tym, czy chcę dać miejsce, żeby mnie Duch Boży prowadził w moim życiu, czy tego szukasz, czy jest to dla ciebie ważne. Wiecie, to są niesamowicie istotnie ważne pytania, dlatego że my wiele razy możemy jak gdyby zajmować się tymi naszymi problemami tak doraźnie i w różny sposób radzić, tego nie rób, tak zrób, tego nie czyń, tak uczyń, ale myślę, że tym najlepszym doradcą, my znamy Słowo Boże, my potrzebujemy, aby Duch Boży to Słowo ożywiał. I wiele razy są takie sytuacje, że jedno dotknięcie Ducha Świętego zastąpi to, co my przez lata robimy i nad czym pracujemy. Jedno Jego oświecenie, Jego dotknięcie zbuduje wiarę, podniesie człowieka, wzmocni go, posili. I ja widzę, tego my potrzebujemy. Chociaż dzisiaj się dużo na ten temat mówi, ale myślę, że wiele jest nieautentycznego, jak gdyby nieprawdziwego, takiego jak gdyby naciąganego działania. I przez to jak gdyby niektórzy się w ogóle od tych rzeczy odsuwają, nie chcą na ten temat nic słyszeć, bo jak gdyby boją się tego, bo widzą, że są przegięcia. Ale wiecie, czy odstępstwo jest w jedną, czy w drugą stronę, to Bóg zawsze, to jest ta droga, na której będzie błogosławił i prowadził swój Kościół. I my jako Boży lud tego potrzebujemy, do tych różnych sytuacji, aby tak Go szukać, tak oczekiwać, czy poddać się Jemu, aby każdy z nas mógł to przeżywać, a kiedy jako Kościół razem się gromadzimy, żeby Bóg nas mógł używać, żebyśmy się nie bali, żebyśmy w tym stali, bo wierzę, że na tej drodze, wiecie, będziemy zachowani. Pan Jezus powiedział, że On z mego weźmie i mnie uwielbi. Nikt lepiej nie potrafi uwielbić Jezusa w nas niż Duch Boży. On z mego weźmie, On objawi Jezusa i On też Go uwielbi, ale przez nas. On potrzebuje naszych ust, potrzebuje naszych myśli, naszych pragnień, naszych dążeń. Przez nas Go chce uwielbić. Powstańmy do modlitwy.